i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
11 lipca 1943 roku, w niedzielę, ukraińscy nacjonaliści zaatakowali polskie miejscowości, mordując ich mieszkańców. Tak rozpoczęło się wydarzenie nazywane Rzezią Wołyńską. I właśnie te tragiczne wydarzenia sprzed 77 lat będą wydarzeniem miesiąca lipca. Aby zrozumieć, co się wydarzyło 77 lat temu, trzeba cofnąć się wstecz. Co najmniej do wydarzeń z końca I wojny światowej. Wtedy to Polacy i Ukraińcy próbowali zbudować państwa niepodległe. Polakom się to udało, Ukraińcom się to nie udało. Ziemie zamieszkiwane przez Ukraińców w większości znalazły się w granicach Związku Radzieckiego, wcześniej Rosji Bolszewickiej, i w granicach II Rzeczpospolitej. Ukraińcy, którzy znaleźli się w granicach Rosji Bolszewickiej, później Związku Radzieckiego, doświadczyli nieprawdopodobnej przemocy i eksterminacji. Najpierw w ramach walki z kontrrewolucją, w ramach wojny domowej, represji po jej zakończeniu, potem w latach 30., kiedy to Stalin w ramach kolektywizacji spowodował na Ukrainie sztuczny głód. W wyniku tego głodu zmarło kilka, a może nawet kilkanaście milionów Ukraińców. Do dzisiaj nie wiemy, jak wielką hekatombę poniosła wówczas Ukraina. Ukraińcy, którzy znaleźli się w granicach Związku Radzieckiego, ginęli w łagrach, ginęli z głodu, doświadczali nieprawdopodobnej przemocy. Ukraińcy, którzy znaleźli się w granicach państwa polskiego, mieli swoje partie polityczne, mieli swoje szkoły, mieli możliwość rozwijania swojego ducha narodowego. Gdyby ktokolwiek z mieszkańców Ukrainy, tej, która przypadła Związkowi Radzieckiemu, w latach 30., w czasach Wielkiego Głodu, mógł przyjść do Polski, to przyszedłby tu na kolanach i dziękował Bogu za ocalenie. Ale nikt wtedy tak na to nie patrzył. Ukraińcy mieszkający w Polsce nie wiedzieli, nie chcieli wiedzieć, jakie są realia życia za wschodnią granicą, jaki los spotyka ich braci Ukraińców pod rządami komunistów. Część Ukraińców nigdy nie pogodziła się z tym, że miejsce ich zamieszkania znalazło się w granicach państwa polskiego. Najpierw część tych Ukraińców współpracowała właśnie ze Związkiem Radzieckim. Przez granicę przemycano broń dywersantów. Dlatego premier Grabski utworzył Korpus Ochrony Pogranicza, żeby uszczelnić tą granicę, żeby ten terroryzm ukraiński na Kresach ograniczyć. Później wielu Ukraińców związało się z III Rzeszą. Nacjonaliści ukraińscy, szukając dla siebie oparcia, uznali, że tym oparciem będzie III Rzesza, będzie Adolf Hitler i nazistowskie Niemcy. Przez cały okres II Rzeczpospolitej część Ukraińców nieakceptujących państwa polskiego sięga po metody terrorystyczne. Zabito ministra Pierackiego, ale próbowano zrobić zamach na prezydenta Wojciechowskiego, próbowano zrobić zamach na Józefa Piłsudskiego, napadano na polskie dwory, na polskie urzędy. No te Kresy Wschodnie były z tego punktu widzenia dość niespokojne. To oczywiście powodowało reakcje państwa polskiego, takie jak na przykład pacyfikacja Ukrainy należącej do Polski w latach 30., gdzie polskie oddziały wojskowe zajmowały miejscowości, gdzie Ukraińcy mieszkali, w poszukiwaniu ukraińskich nacjonalistów, w poszukiwaniu dywersantów. Część Ukraińców związała się z ruchem nacjonalistycznym, część Ukraińców czynnie zwalczała państwo polskie. Byli tacy Ukraińcy, którzy państwo polskie akceptowali, którzy w nim się odnaleźli. No i było dużo takich, którzy stali z boku, zajmowali się swoimi sprawami, którzy przyglądali się temu, co się dzieje. Do pierwszej fali mordów ukraińskich na Polakach doszło we wrześniu 1939 roku. Wówczas bardzo wielu ludzi, chcąc wydostać się z Polski zajmowanej przez wojska niemieckie, potem również wojska radzieckie, kierowało się do granicy z Rumunią. Na tych właśnie uciekinierów, na tych właśnie Polaków napadali ukraińscy nacjonaliści. I tak na przykład w miejscowości Pieńki Kolonia, powiat Łódzk, jak się szacuje, w dole pod Torfie utopiono 100 Polaków. Do szyi wiązano kamienie i ciało topiono bosakami strażackimi. Roman M. wspominał: gdy przyszli Sowieci do naszej wioski, to Ukraińcy zaczęli nam wszystko zabierać z domu, a następnie zaczęli dzielić naszą ziemię między siebie. Później Sowieci dali Ukraińcom 24 godziny, że mogą zrobić, co im się podoba z Polakami. To wtedy Ukraińcy ze wsi na wóz przyszli na naszą osadę i zaczęli rabować i zabijać osadników. Zabili 5 osadników. Inni pouciekali i ukryli się na kilka tygodni w lasach. Tak więc jak widzimy, już wrzesień 1939 roku przynosi mordy na Polakach, popierane przez nowego okupanta, czyli przez Związek Radziecki, ale ta fala mordów była dość krótka. Kiedy te tereny weszły w skład Związku Radzieckiego, Związek Radziecki sytuację na tych ziemiach ustabilizował. Polacy, również chociaż w mniejszym stopniu Ukraińcy, zaczęli padać ofiarą represji komunistycznych. Te mordy Ukraińców na Polakach ustały. Kolejna fala mordów ukraińskich to jest 41 rok, lato, wybuch wojny niemiecko-radzieckiej. Na tę ziemię wkraczają wojska niemieckie, witane przez Ukraińców kwiatami, bramami triumfalnymi, ale to nie tylko powitanie wyzwolicieli, jak większość Ukraińców traktowała wojska niemieckie, ale to również fala pogromów ludności żydowskiej. Prawie każdej miejscowości zajmowanej wówczas przez wojska niemieckie mamy mordy na ludności żydowskiej. Często to są olbrzymie pogromy, takie jak we Lwowie, czy dalej idąc na Ukrainie w Kijowie, gdzie często tysiącami morduje się żydowskich mieszkańców tych miast. Ale również rozpoczynają się mordy na Polakach. Nie są to mordy na masową skalę, ale przez cały ten okres, od lata 1933 roku, mamy przypadki pojedyncze, czasem niepojedyncze, mordowania Polaków przez ukraińskich nacjonalistów. Dzieje się to często za przyzwoleniem Niemców, którzy przymykają oczy na działalność ukraińskich nacjonalistów. Natomiast ta największa fala mordów na Polakach, ta olbrzymia czystka etniczna, to ludobójstwo, którego doświadczyli nasi rodacy, rozpoczęło się tak zwaną krwawą niedzielę 11 lipca 1943 roku. Wówczas to oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii zaatakowały równocześnie 167 miejscowości. Jak się oblicza, skutkiem tych ataków było zamordowanie 10 tysięcy Polaków. W jednej tylko z takich wiosek w Porycku zamordowano 300 osób. Stanisław Filipowicz wspominał: w niedzielę 11 lipca 1933 roku oddział ukraińskich nacjonalistów otoczył kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy Michała Archaniowa. Nacjonaliści strzelali, rzucali granaty, a potem dobijali rannych. Następnie kościół został podpalony, a uciekający z niego ludzie byli zabijani. Ocalało zaledwie kilkanaście osób. Zginęła moja matka, dwie siostry oraz siostrzeniec. Inne świadectwo. Bracia Antoni i Zygmunt Tetryczowie tak zapamiętali rzeź Kolonii Sądowa. Nasze rodziny zostały wymordowane z rana 11 lipca 1933 roku przez Ukraińców. Most na rzece został zniszczony. Także do stacji kolejowej Janiewicze nie było żadnej możliwości przedostania się. Z samego rana posłaniec latał po domach, informując mieszkańców, że wszyscy mężczyźni mają iść do świetlicy u pana Adamka na obowiązkowe zebranie. Od naszej rodziny poszła nasza mama, występując po drodze do sąsiada kupca. Jana i tam już została zamordowana, bo jak widać, banda Ukraińców nie czekała, aż się ludzie zejdą do świetlicy. Szli od domu do domu i mordowali wszystkich mieszkańców. Do wieczora obeszli kolonię ze wszystkich stron, także ludzie nie mieli żadnych szans ucieczki. Ci, którym udało się ukryć, zostali zamordowani dnia następnego, kiedy Ukraińcy chodzili i dobijali rannych. Tak został zamordowany kupiec Franciszek, który w czasie mordu schronił się na Wiśni. Następnego dnia go zabili. Jego syn Olek, lat 8, schował się pod łóżko u Stanisława Cholewy i też następnego dnia został zabity. Nasza siostra Janina Tetrycz, lat 18, schroniła się w zbożu, ale też na drugi dzień została zamordowana. mamy taki schemat, który bardzo często się powtarzał. Te napaści były bardzo dobrze przygotowane, bardzo często uspokajano wcześniej Polaków, bardzo często zwoływano jakieś zebranie, na które mieli się stawić mężczyźni, a potem taką miejscowość otaczano i systematycznie mordowano wszystkich mieszkańców. Od noworodków po starców. Nie miano dla nikogo litości, ale później jeszcze, tak jak w tej relacji, którą czytałem przed chwilą, wracano, szukano uciekinierów. Ci, którzy gdzieś tam się schronili, przeżyli tą pierwszą rzeź, no bardzo często padali później ofiarą, no właśnie tych poszukiwań niedobitków, poszukiwań tych, którym się udało przeżyć, aby ich zamordować często w bardzo okrutny sposób. W tych pacyfikacjach polskich wsi uczestniczyły uzbrojone oddziały UPA, ale większość tych ludzi dokonujących tych straszliwych mordów to byli zwykli ukraińscy chłopi, uzbrojeni w siekiery, noże, widły, narzędzia gospodarcze, np. młotki do zabijania zwierząt. Więc był to mord sąsiadów na sąsiadach. Tak jak już mówiłem, nie tylko mordowano ludzi, ale mordowano ich ze straszliwym okrucieństwem. Jeden z ocalałych wspominał: trupy złożono pod domem w rząd, począwszy od ojca staruszka, obok jego żonę, następnie zięcia, córkę, otoczoną trojgiem dzieci. Wszystko to razem z wystawionymi obok trumnami robiło niesamowite wrażenie. Zięć Ukrainiec, patrzący pustymi oczodołami, wydubano mu oczy. Cały pokłuty przykuwał do siebie uwagę. Jego żona z wybitymi z dolnej szczęki zębami, pokłutą piersią i troje dzieci z połamanymi rękoma w ramionach i przedramieniami oraz nogami również płonymi w udach i goleniach. Po prostu dech zapierało swoim bestialstwem. Dziwny spokój malował się na twarzach pomordowanych, zupełnie nieharmonizującymi z ranami zadanymi siekierą w kark matce staruszce lat około 60 oraz głowę chłopcu i ojcu staruszkowi lat 70. Zaczęło się to wszystko 11 lipca 1933 roku, ale te mordy trwały aż do zajęcia tych ziem przez Armię Czerwoną, czyli cały rok 43, początek roku 44. Przyjrzyjmy się jednej z większych zbrodni dokonanych na Polakach właśnie na Wołyniu 30 sierpnia 1933 roku. Tomasz Trusiuk wspominał: w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej nie wierzono, że Ukraińcy mogą na nas napaść. Przecież zawsze żyliśmy z nimi w zgodzie. O tym, że już się stało w innych powiatach Wołynia, nie mieliśmy pojęcia. A jednak czuło się jakieś napięcie. Ludzie mówili, że mają brzydkie sny. Zagłada przyszła nad ranem 30 sierpnia 1933 roku. Sąsiadujące ze sobą dwie polskie wsie zostały otoczone, rozległy się strzały. Pojawili się Ukraińcy uzbrojeni w pistolety, siekiery, kołki. Helena Popek zapamiętała. Wchodzili do obejść. Pytali, dlaczego się boimy? Przecież są takimi samymi ludźmi jak my. Mówiliśmy sobie, tyle było strachu, a wszystko jest tak dobrze, tak grzecznie. W obu wsiach masowe morderstwo odbyło się zgodnie z precyzyjnie zaplanowanym scenariuszem. Przerażonym Polakom powiedziano, że mają pójść do szkoły na zebranie. Tam mieli się dowiedzieć ważnych rzeczy dotyczących wspólnej walki z Niemcami. Większość wierzyła. Ci, którzy przeżyli, wspominają, jak już piono ich czujność wyreżyserowanymi gestami, głaskaniem dzieci po główkach, opatrzeniem czyjejś rany postrzałowej. Często więc szli do szkoły dobrowolnie. Tych, którzy się opierali, wyciągano siłą. Gdy na placu szkolnym i w szkole w Ostrówkach byli już prawie wszyscy, którym nie udało się ukryć, oddzielono mężczyzn od kobiet i dzieci, które popędzono do kościoła. Ludzie uspokajali się wzajemnie, powstrzymywali przed paniką. Do szkoły woli ostrowieckiej także spędzono ludzi. Gdy ukraiński komendant z patosem opowiadał, jak Polacy i Ukraińcy razem będą walczyć z niemieckim okupantem, w pobliskich zabudowaniach kopano już groby. Po pewnym czasie z obu szkół zaczęto wyprowadzać małe grupki mężczyzn, mówiąc im, że idą na badania lekarskie. Zaczęła się rzeź. Tomasz Trusiuk, który przetrwał ukryty na strychu szkoły w Ostrówkach, zapamiętał. Zamknięto okna, drzwi na ganek, wszystkie wejścia. Trudno już było się łudzić. Ludzie płakali i modlili się na kolanach. Potem z kościoła zaczęto wypędzać kobiety i dzieci. Aleksander Pradum zapamiętał. Gdy nas wyprowadzano, śpiewaliśmy pod Twoją obronę. Niektóre kobiety błagały, by oszczędzono chociaż dzieci. Po latach udało się precyzyjnie zrekonstruować, jak ginęli Polacy. Mordowano ich siekierami i młotem używanym w rzeźni. Tylko nieliczni zginęli od kuli. Tak samo zabijano ludzi w Woli Ostrowieckiej. A gdy wykopane w ziemi jamy były już pełne, Ukraińcy obłożyli szkołę słomą, oblali benzyną i podpalili. Do środka rzucono granaty. Aleksander Pradun po wielu latach pamiętał widok 6-letniej dziewczynki, która poderwała się po serii strzałów i zaczęła biec w kierunku nieżywej już matki. Upowiec strzelił do niej kilka razy. Padała, lecz ciągle podnosiła się do krzykiem mamo, a wreszcie Ukrainiec dobił ją kolbą karabinu. Kiedy po odejściu Ukraińców jeden z ocalałych zszedł ze strychu szkoły w Ostrówkach, skierował się do gospodarstwa swego krewnego. Najpierw zobaczył wbitego na sztachetem kolegę, potem znalazł ojca z odrąbanymi nogami i rękami. Po paru dniach dowiedział się, że zabił go znajomy, dawny sąsiad, obok którego kiedyś mieszkali w ukraińskiej wsi Równe. Razem handlowali wieprzkami, razem pili wódkę i razem kradli drzewo z lasu. Ukrainiec, Władimir Szafran, zapamiętał. Pasłem krowy i na ziemię Mazurów poszedłem, słyszałem te kobiety i dzieci. To był straszny krzyk. Nikt nie chce umierać. A tam wszyscy wiedzieli, że za chwilę zginą. Płacz i modlitwy szły aż do nieba. To była zagłada, unicestwienie narodu. Zbrodnia popełniona na mieszkańcach Ostrówka i Woli Ostrowieckiej należy do największych rzezi dokonanych na Wołyniu. Ukraińcy zabili 1050 osób. Głównie kobiet i dzieci. Ukraińcy mordowali Polaków, ale mordowali również Ukraińców. Tych, którzy nie chcieli się do tego przyłączyć. Tych, którzy Polakom udzielali pomocy. Tragiczne były doświadczenia małżeństw mieszanych. Bardzo często, kiedy Ukrainiec był żonaty z Polką, nacjonaliści kazali mu zamordować własną żonę. Kiedy odmawiał, a przygniatająca większość mężów Ukraińców odmówiła zamordowania żony, sam był mordowany. Mord ludności polskiej w Hucie Pieniackiej ostro potępił paroch cerkwi Najświętszej Maryi Panny w Choroście Starym, ojciec Iwan Doruk, ksiądz grekokatolicki. Na kazaniu wezwał wiernych do pamiętania. Jeszcze tej samej nocy zjawiła się na plebanii bojówka ukraińskich nacjonalistów, aby pozbawić duchownego życia strzałem w tył głowy. Byli też tacy Ukraińcy. Byli też tacy Ukraińcy, którzy w ten straszliwy czas zagłady udzielili Polakom pomocy. Ale było ich niestety niewielu. Nie wiemy, ilu Polaków padło ofiarą ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu. Oszczędne szacunki mówią, że na samym Wołyniu zamordowano od 35 do 60 tysięcy Polaków, a mordowano przecież Polaków również na ziemi stanisławowskiej, tarnopolskiej, na ziemi lwowskiej, na Podkarpaciu, na Chełmszczyźnie. Zaczęło się to wszystko na masową skalę w 1943 roku, ale przecież jeszcze nawet po II wojnie światowej ukraińscy nacjonaliści napadali na Polaków i ich mordowali również na terenach znajdujących się dzisiaj w granicach państwa polskiego, chociażby w Birczy. Najpopularniejszą liczbą jest liczba 100 tysięcy, że 100 tysięcy dzieci, kobiet, starców, mężczyzn zamordowali ukraińscy nacjonaliści. Niektórzy podają wyższe cyfry. Nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Do dzisiaj bardzo wielu z tych Polaków nie doczekało się pochówku. Owszem, są takie miejscowości, gdzie mamy obeliski, gdzie dokonano ekshumacji, gdzie są pomniki, gdzie są groby, gdzie można pójść przy grobie, zapalić świeczkę, pomodlić się. Ale ciągle jest bardzo wiele miejscowości na Ukrainie, gdzie nie ma żadnego upamiętnienia. Gdzie ci ludzie pochowani gdzieś tam w jakichś bezimiennych rowach, pod łąką, w lesie, spoczywają nawet bez krzyża. Nawet bez jakiegokolwiek upamiętnienia. Maja Narbut, Tak opisywała w roku 2004, 16 lat temu, ale w wielu miejscowościach wygląda to tak samo i dzisiaj. Miejsce po dawnych polskich wsiach, wymordowanych przez Ukraińców 77 lat temu. Gipsowa Madonna, stojąc na skraju pola, wyciąga ręce bez dłoni. To wszystko, co pozostało z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Nie jeszcze cmentarz, zarosły gęszczem krzewów i drzew. Nie tylko niewielkie wzniesienia świadczą o tym, że były tu groby. Niektóre z nich najwyraźniej nie tak dawno ktoś rozkopał i splądrował. Tak naprawdę cmentarzem jest cały teren, na którym rozciągały się dwie duże polskie wsie. Dziś panuje tu martwy spokój. Nawet cisza jest jakby nieruchoma w gęstych zaroślach, gdzie stroi drewniany krzyż. Nie śpiewa żaden ptak. Krzyż jest kilka, ale mogło być znacznie więcej. Bo przecież ludzie ginęli nie tylko w miejscach masowych mordów, ale i przy swoich obejściach, gdy próbowali uciekać lub gdy odnaleźli kryjówkę plądrujący wieś ukraińscy chłopi. Jeden z krzyży stoi tuż pod lasem. To trupie pole. Tak je dziś się nazywa, bo gdzieś tam, pod murawą, leżą kości 300 kobiet i dzieci. Las podszedł już pod pola. Nikt z miejscowych nie potrafi, a może i nie chce wskazać miejsce, gdzie ginęli Polacy. Od tych straszliwych wydarzeń mija 77 lat. Coraz mniej jest osób, które przeżyły te wydarzenia, które mogą świadczyć o tym, jak straszliwy los spotkał ich krewnych, ich sąsiadów, ich najbliższych. Ale my wszyscy jesteśmy winni im pamięć, jesteśmy winni im modlitwę i my wszyscy jesteśmy zobowiązani, aby zabiegać, aby każde miejsce, gdzie Polacy byli mordowani, zostało upamiętnione, aby każdy Polak, który zginął 77 lat temu na Wołyniu i w Opolsce Wschodniej, mógł spocząć pod krzyżem.